jestem. Nagrywasz?
Tak, ja tutaj przygotowałem sobie, zaraz ci powiem.
Mam jeszcze na niebieskiej kartce, no nie, niebieskim długopisem. Wszystko widzę, wszystko widzę.
To jest dla mnie i dla ciebie. Dlatego potrzebuję okulary.
Pierwszy raz cię w okser zobaczę.
Słuchaj, no, nie, to jest ci taka oksy. Ściąga w ogóle, wiesz, bo tak. Cześć Ania.
Cześć Piotrek.
Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat czucia i nieczucia. Taki będzie temat, w zasadzie jest temat naszego drugiego spotkania. No i powiedz mi w związku z tym, jak się czujesz.
Jak się dzisiaj czuję? Powiem ci tak, jak się czuję w ciele, jak się czuję w emocjach. W ciele czuję się mało komfortowo, ponieważ siedzę właśnie na podłodze, na poduszce medytacyjnej, opieram się o ścianę, ale czuję, że moje plecy są jeszcze spięte i potrzebują takiego rozluźnienia, zaopiekowania się i czuję ból w plecach. Jeżeli chodzi o moje emocje, to czuję się taka podekscytowana tym naszym podcastem. Mam lekką tremę, ale czuję się jednocześnie taka uziemiona i że jestem tu i teraz i że nagrywamy. I właśnie tak się czuję. A jak ty się dzisiaj czujesz?
Jak się czuję? Czuję się dobrze. Czuję się dobrze w sensie takim, że nie czuję się ani tak neutralnie bardziej, wiesz. Mm-hmm. Ani tak świetnie, ani też tak negatywnie. W ciele mam pewien dyskomfort, bo wczoraj miałem problem z kolanem i dzisiaj ten problem nadal trwa. Natomiast jeśli chodzi o moje emocje, to czuję się zadowolony, że udało nam się po raz drugi spotkać.
Brawo my!
Tak, i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo zastanawialiśmy się przed chwilą nad tym, jak to ma wyglądać i zaczęliśmy mieć pewne wyrzuty sumienia, czy nie powinniśmy się lepiej przygotowywać do tych podcastów. Natomiast myślę, że też ważne jest to, żeby trochę pozwolić sobie na taką swobodę w tych podcastach, bo gdyby były takie idealnie przygotowane, to nie miałoby takiej wartości, jak mają, no, kiedy
i
są takie intuicyjne.
No właśnie, czuję, że tam nie byłoby za dużo czucia, żeby tak. Dużo by było z głowy, byśmy tutaj po kolei omawiali poszczególne punkty. A czuję, że jest ważne, jest to płynięcie, ten flow.
Okej, no to słuchaj, wiesz co, ja tak przygotowując się w ogóle do tego podcastu wpadłem, może nie przygotowując to złe słowo, ale myśląc o tym podcaście, wpadłem na, przypomniała mi się taka historia spotkania z fizjoterapeutą, którego mi zresztą poleciłaś kiedyś. I on zaczął, dużo rozmawialiśmy i powiedział o takim rozróżnieniu na typy osoby w kontekście tego czucia i nieczucia.
Właśnie.
Typy osób, tą typologię przedstawia lekarz ortopeda Radosław Składowski. Ten facet, korzystając z wiedzy z Ajurwedy i z medycyny chińskiej, korzysta z takiej typologii, z której kolei skorzystają najprawdopodobniej fizjoterapeuci. I jest to typologia, która jest tematem żartów między nimi. Kto był u ciebie dzisiaj? Jaki typ pacjenta był u ciebie dzisiaj? Według tego rozróżnienia jest 5 typów pacjentów, klientów, osób, które do nas przychodzą. Pierwszy typ jest pozbawiony totalnie czucia, to jest typ ziemia. Typ ziemia często lubi spędzać czas na siłowni i budować swoje ciało. W związku z czym ma ciało bardzo napięte fizycznie, mięśnie są bardzo spięte,
przykurczone,
przykurczone i też pozbawione czucia. W ogóle, jak pytamy Ziemię, czy coś czuje, dotykając go, muskając go palcami, no to wiadomo, że Ziemia powie, że nic nie czuje, ale nawet jak zrobimy mocniejszy ucisk w mięsień, to również powie, że nic nie czuje, ale wierzy w to, że mu pomaga.
Okay. Czy praca z dotykiem z taką osobą jest dosyć trudna?
Jest bardzo trudna, dlatego że ona po prostu nie informuje nas o tym, nie ma kontaktu ze swoim ciałem takiego, żeby mogła nas poinformować o tym, co się dzieje i żebyśmy my mogli w odpowiedni sposób zareagować.
No właśnie.
Drugi typ osoby to jest ogień, to jest typ sportowca ekstra,
ekstremalnego,
tak, który uwielbia się zmęczyć do granic możliwości i dopiero wtedy, kiedy się zmęczy do granic możliwości, przebiegnie 40 km, zdobędzie jakąś wielką górę, dopiero kiedy się przewróci, to wtedy czuje, że coś czuje.
Właśnie, czuje, że żyje, ale czuje, że czuje.
Tak. I takie osoby często są pozbawione czucia takiego subtelnego, ale czują, jak są
takich ekstremalnych bodźców potrzebują,
tak,
żeby poczuć.
Tak.
I też no, myślę, że też praca z nimi poprzez dotyk jest też dużym wyzwaniem, bo potrzebują takiego mocniejszego dociśnięcia. Muskanie i takie delikatne techniki relaksacyjne raczej nie będą dla nich satysfakcjonujące.
Dokładnie. No i im mocniejszy masaż i dotyk, tym lepszy.
Czyli mocny powięziowy by był super, ale już jakieś mizianie piórkiem, to może niekoniecznie.
Tak. No, drugi typ,
trzeci,
to jest woda, czyli to jest osoba, która ma często problemy z hormonami. Osoba, która ma, bierze wszystko na siebie, czyli zbiera emocje i w związku z czym jakby woda kumuluje się w jej ciele. To są osoby często, które mają większą masę ciała, ale taką lejącą, taką, która ma więcej wody. Po prostu te ciała, tak, te ciała po prostu gromadzą wodę. I te osoby albo czują, albo nie czują. A jak czują, to po prostu często są nadwrażliwe. Czyli taki delikatny dotyk może być za mocny dla tych osób i często takie osoby mają skłonności do takiego zamiatania swoich problemów pod dywan i czego jeszcze?
Że im się często nie chce.
Tak, i że właśnie do lenistwa, takie leniuszkowe, że najlepiej...
Niech ktoś lepiej za mnie to
tak,
zrobi.
Tak, niech ktoś lepiej za mnie to zrobi. Kolejny typ, to będzie czwarty typ, to jest powietrze. Powietrze z kolei ma bardzo dobre czucie ciała. Czuje i subtelnie, i mocno. Ma świetny kontakt ze swoim ciałem. I tak świetny, że w zasadzie w najdrobniejszych szczegółach jest w stanie powiedzieć terapeucie, co czuje i jak czuje w tym ciele. I zobacz, te cztery typy osób w zasadzie odnoszą się tylko i wyłącznie do czucia fizycznego. Jesteśmy niby dość głęboko z tym czuciem, ale jakby cztery typy żywiołów i dopiero dotarliśmy do tego czucia subtelnego i mocnego w tym czwartym żywiole, ale jeszcze nie jesteśmy dalej w emocjach,
tak,
w czuciu emocjonalnym.
Nie?
I dopiero piąty typ to jest eter, to jest osoba, która ma połączenie ze swoją duchowością, z tym, co czuje psychicznie, ze skojarzeniami swoimi życiowymi na podstawie tego dotyku. Czuje nie tylko subtelnie i mocno, czuje wszystko wokół. Często zdarza się, że te osoby nad wyraz czują i to czucie nad wyraz spotyka się często z takim powątpiewaniem ze strony tych czterech typów osób, które tylko
stało.
Czują fizycznie. Mówi się też o tym, że ta osoba jest popłynięta często. Eter jest popłynięty.
Że nie jest uziemiona.
Że nie jest uziemiona.
Odleciała tak.
Tak, że odleciała jest.
Fruwa.
Tak.
Ale piękne jest w tym typie to, że ta osoba ma po przez czucie na przykład dotyku, czy w ogóle odczuwanie, ma też kontakt ze swoją warstwą emocjonalną, że jest zdolna do takiej głębokiej introspekcji. To myślę, że jest ciekawe w tym typie.
I to jest punkt wyjścia do naszej pracy, bo w zasadzie to w kontekście przebudzenia przez dotyk, czyli takiej zmiany, którą można w psychice, w umyśle, którą można wprowadzić za pomocą pracy z dotykiem, to taka osoba dopiero jakby jest takim, może nie taka osoba, może to złe słowo, ale na takim etapie pracy z ciałem, bo warto wspomnieć o tym, że to nie jest tak, że ktoś jest ziemia, to zawsze jest ziemia. Jak ktoś jest woda, to zawsze jest woda. To są etapy pracy z ciałem, czyli dopiero piąty etap z ciałem to jest to otwarcie na emocje, na czucie emocjonalne. I taka osoba jest, może nam powiedzieć więcej, wprowadzić więcej do tej pracy z dotykiem, pracy bodyworkerowej.
Też ta praca z taką osobą jest łatwiejsza dla osoby, która daje na przykład masaż, czy pracuje z ciałem, bo jest ta komunikacja pomiędzy terapeutą a osobą przyjmującą. Jest też taka ścisła współpraca, więc to przyjemnie się pracuje z takimi osobami, aczkolwiek no, wszystko jest do odkrycia, do dojścia, że nawet jak nie czuję, bo muszę mieć bardzo silne bodźce, żeby cokolwiek poczuć, albo jestem aż przewrażliwiona, to nie oznacza to, że zostanę w tym stanie, że właśnie poprzez taką pracę, też taką całościową, holistyczną, jesteśmy w stanie dojść do tak naprawdę do istoty naszej, do naszej głębi. Zobaczyć, że poza tym ciałem i tym czuciem takim tylko czysto fizycznym jest coś dalej.
Tak. To jest piękne i na tym moglibyśmy skończyć, ale
nie,
nie
skończymy.
Wrócimy do, jeszcze słuchaj, chciałbym wrócić do...
Nie kończymy.
Chciałbym wrócić do tych pytań, które mam no, tutaj zapisane na telefonie. Jak to jest z tym czuciem? Co sprawia, że czujemy bądź nie czujemy?
Powiem może ze swojego doświadczenia.
Tak, najlepiej.
Uważam, że to już jak poprzednio mówiłam, że bardzo ważnym jest ten proces wychowania. I jeżeli w naszym domu rodzinnym, czyli te najbliższe nam osoby, często mama, tata, nie wiem, babcia, dziadek, które się nami opiekowały, nie akceptowały nas w tym naszym odczuwaniu, spektrum emocji od bardzo pięknych, radosnych, po te bardzo trudne i ciężkie, to my się uczymy, że żeby być zaakceptowanym przez tę osobę, musimy przestać czuć. I wtedy odcinamy się od tego mocno. Więc to jest pierwsza rzecz, która wpływa na nasze czucie lub nieczucie. Bardziej na nieczucie. Co jeszcze? Myślę też, że pozwalanie sobie na to czucie, że jestem okej, też gdy czuję, że mogę być bardziej wrażliwa, że mogę być też kochana z tym, gdy jestem wrażliwa, mogę być akceptowana przez bliskie mi osoby. To jest też ważne, że ja sobie na to po prostu pozwalam. A w pracy z ciałem uważam, i z terapeutą, jest też ważne, żeby pokazać, co tak naprawdę w tym momencie się ze mną dzieje. Że mogę właśnie w obecności drugiej osoby po prostu pokazać, z czym jestem w danej chwili, w danym momencie. To są te takie czynniki, które mogą wpływać na to, czy czujemy, czy nie czujemy, czy chcemy w ogóle czuć. I często właśnie ważne jest też to, że jesteśmy na poziomie odczuwania, a nie tylko bycia w głowie. Na poziomie mentalnym. Że nam się często wydaje, że coś czujemy, ale to nie jest do końca tak, że my to czujemy. nam się to wydaje. My myślimy, że coś czujemy często, a totalnie nie odbieramy sygnałów płynących z naszego ciała. Na przykład niektóre osoby potrafią wiele godzin siedzieć w jakiejś pozycji, na przykład jadąc samochodem, i nie czują tego, że ich ciało już się męczy, że się napina. Dopiero, nie wiem, pod koniec dnia, dotykając swoich, nie wiem, mięśni, są w stanie stwierdzić, że są bardzo obolałe. To świadczy o tym, że nie czujemy. Nie czujemy ciała.
Czyli się nadużywamy.
Nadużywamy się, tak. W wielu momentach, w wielu chwilach.
Czy pozbawienie się czucia też może być nadużyciem siebie, nadużywaniem
wobec siebie.
Siebie? Wobec siebie.
Wobec siebie. My jakby nie szanujemy, nie dostrzegamy swoich granic. Ale też granic, jeżeli chodzi o nasze ciało. Sami wobec siebie. Nie mamy granic. Nie czujemy tych, właśnie nie czujemy tych granic. Ale to jest właśnie związane z tym znieczuleniem.
Teraz już wiem, dlaczego lubiłem zostawać sam w domu, słuchaj, bo przypomniała mi się, że swobodniej się czułam i zresztą do tej pory tak jest, że swobodniej się czuję, kiedy jestem sam. No być na pewno jestem na zupełnie innym etapie teraz niż kiedyś, natomiast pamiętam, że obecność innych ludzi wywoływała we mnie uczucie wstydu, takiego zażenowania, nie? Że ja jestem, w sensie, w takiej formie, w jakiej jestem, nie? Że nie jestem wystarczająco wystarczający, taki jak nauczono mnie w domu, nie? Żebym był. Że moje zachowanie, moje ruchy, cokolwiek to będzie, nie jest odpowiednie do tego środowiska, do ludzi. Oczywiście to był mój obraz, który był ukształtowany w mojej głowie na podstawie mojego wychowania z domu, ale myślę, że wiele osób tak ma, że zresztą nawet jak się obserwuje niektóre osoby, jak się prowadzi warsztaty, pracy z ciałem, to często można zaobserwować takie osoby, które mają naprawdę bardzo mocny problem z tym, żeby ruszyć swoje ciało w trakcie na przykład tańca spontanicznego. Często jest tak, że w zasadzie jesteśmy w takiej blokadzie, takiej ocenie tego, że są inne osoby, że nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca, pomimo tego, że muzyka gra. Nie? Dlatego też mówię o tym, że ja się czułem swobodnie, kiedy zostawałem sam.
Tak, bo się nie wstydziłeś.
Tak, nie wstydziłem się.
My często byliśmy jako dzieci zawstydzani, że na przykład coś spontanicznie robiliśmy, czy właśnie biegaliśmy, czy śpiewaliśmy.
Że wydajemy jakieś dźwięki z siebie. Tak.
Czy nawet, nie wiem, robimy siusiu, robimy kubkę, tak? To się właśnie spotykało często z dezaprobatą rodziców i takim zawstydzaniem. I my po prostu przez to też się zaczęliśmy znieczulać.
I odcinać od tego ciała.
Tak.
I nie okazywać też
i
tego.
Nie okazywać tego. Nie okazywać, właśnie.
No, a wracając do wątku, wiesz, no gdzieś tam dopiero w momencie, kiedy na przykład pracuje się z ludźmi i zakładam maski na twarz, i w momencie, kiedy osoby, które mają kłopot z tańcem spontanicznym, z uwolnieniem siebie w takiej wyrazie, w takim jestestwie, jakim są. Proszę o to, żeby wszyscy założyli te maski. Maski, przepraszam, opaski.
Opaski takie.
Ja mówię na to maski, nie wiem dlaczego. Okej. Opaski, żeby zasłonić wzrok i dzięki temu zaczynamy, nie zwracamy uwagi na to, co jest na zewnątrz,
właśnie.
Tylko zagłębiamy się w siebie. Nie? Zaczynamy czuć.
I to jest pierwszy krok taki, to też do takiej
krok.
Samodzielnej nawet pracy z czuciem.
Tak.
Że nawet można samemu właśnie założyć sobie, zasłonić sobie oczy, oczywiście w bezpieczne też, w bezpiecznej przestrzeni, że tam gdzieś wypadnie ktoś.
Tak.
Ale żeby się tego nauczyć. Wtedy odcinamy zmysł wzroku i bardziej wchodzimy w siebie. Nie na darmo się mówi, że osoby pozbawione zmysłu wzroku, osoby niewidome, mają bardzo mocno wyczulone inne zmysły.
Tak.
Między innymi też właśnie to czucie na wielu poziomach, właśnie przez wiele kanałów i zmysłów. Więc myślę, że to jest ciekawe też w pracy nad czuciem.
Tak, bardzo ciekawe i akurat mam to szczęście, że w zasadzie pracując z masażem Lomi już w tej chwili pracuję sobie z zamkniętymi oczami. I też jak uczę tego masażu, to pokazuję, że można w ten sposób. i że ten masaż zupełnie inaczej wygląda, że nie zwracamy uwagi na to, gdzie ja jestem, nie? Co ja robię, tylko i czy ja robię to dobrze, tak jak mi to pokazano, tylko po prostu wtedy uruchamia się takie czucie i wtedy jestem bardziej uważny na ten dotyk i wtedy czuję swoją dłonią, gdzie jest mięsień, a gdzie go nie ma. Nie? I to jest też piękne i to uruchamia zupełnie inne pokłady kontaktu z tą osobą, która leży, która odbiera masaż chociażby.
Też korzystasz bardziej też z intuicji.
Tak.
Że wyłączając na przykład zmysł wzroku, ale też jakby wychodząc, wiesz, z tych myśli, które masz w głowie, tak, które głowa produkuje, wchodzisz w to czucie, ty jako terapeuta możesz lepiej odczuć swojego przyjmującego masaż, swojego klienta, ale też sam masz większe połączenie z tą swoją intuicyjną warstwą, której tak naprawdę często zadziewa się dużo dobrego, zarówno dla osoby przyjmującej, jak i dla ciebie, terapeuty. Wiesz, co ta osoba tak naprawdę potrzebuje, bo zaczynasz się ją lepiej czuć.
Tak.
Ty jako osoba, która daje.
Tak.
Dlatego to odczucie jest tak ważne.
Nie zawsze się tak da zrobić, bo w przypadku na przykład pracy z masażem tantrycznym to jest trochę inaczej. Bardziej jesteśmy w tej obserwacji,
w tej obecności.
Natomiast jakby w LOMI jest zupełnie jakby inna idea, przynajmniej tak jak ja rozumiem ten masaż. Tam można po prostu się połączyć, podłączyć, tak jak wiesz, do gniazdka z prądem,
pięknie,
do tej osoby i masować z zamkniętymi oczami. Tutaj jakby trzeba obserwować, co się dzieje bardziej, no wiesz, tak, też wykorzystać ten wzrok. Ale wracając do tego tematu, przecież też osoby, które do nas przychodzą, no zdarzało się, słuchaj, jak to było u ciebie, bo u mnie pamiętam, że jak zaczynałem w ogóle swoją przygodę z masażem, z dotykiem, to na początku było tak, że niektóre osoby otwierały oczy i rozmawiały, nie?
Podczas
masażu. Jak to jest? Czy to jest rodzaj ucieczki, odczucia?
W moim odczuciu tak, bo jak ja otworzę oczy, to już nie jestem tak mocno w tym procesie, który się zadziewa właśnie, gdy leżę na macie czy na stole. To jest takie wybicie. Dla mnie to jest dystraktor. W moim odczuciu właśnie otworzenie oczu podczas masażu, aczkolwiek czasami podczas masażu tantrycznego też nawet jest wskazane, żeby otworzyć te oczy i mieć na chwilę kontakt ze swoim przyjmującym, ale to jest tylko jeden moment, tak? To jest jakiś tam ułamek tego, co robimy z przyjmującym, ale tak, czuję, że właśnie otwarcie oczu, szczególnie jak mówię, a zobaczę, podejrzę sobie, co on teraz tam robi, nie? Albo jak wygląda, nie? Bo tu wiesz, to jest zawsze jakby przekierowanie uwagi na zewnątrz, takie ucieczkowe, żeby tylko nie zobaczyć, co, jak ja się dzisiaj mam, jak ja się czuję i co jest dzisiaj we mnie, z czym ja dzisiaj rezonuję albo nie rezonuję.
No i zależy od intencji, nie? Bo czasami jest tak, że ktoś przychodzi na masaż po to, żeby sobie pooglądać o terapeutę.
O, jak to skądś to znamy.
A czasami ktoś przychodzi w zupełnie innym celu.
Tak.
I pamiętam, jak jaki kłopot miałem z tym, żeby, znaczy w zasadzie na początku to było tak, że namawiałem te osoby, żeby zamknęły oczy, po czym one znowu otwierały te oczy, a potem już nic nie mówiłem, tylko zamykałem te powieki. I to był sygnał, że trzeba mieć zamknięte oczy.
Też taki brak zaufania do osoby, która daje masaż, wychodzi, nie? Że jednak wolę skontrolować. Cały czas ta kontrola, ona jest cały czas w warstwie mentalnej. To jest też ucieczka odczucia, bo kontrolujemy. Nie poddajemy się, nie jesteśmy w poddaniu właśnie, tylko jesteśmy w kontroli. To też jest bardzo cenne zarówno dla przyjmującego, gdzie jestem, jak kontroluję, jak mam silną potrzebę kontroli, ale też dla osoby, która daje masaż, nie? Jak ja mam popracować z tą konkretnie osobą. I że może czasami tutaj być więcej pracy, właśnie, żeby nad uwolnieniem się od tego przymusu kontrolowania wszystkiego, co na zewnątrz.
I tutaj możemy już zmierzyć do tego, czy można czuć i nie reagować. Jak się ma reagowanie w trakcie pracy do czucia?
Oczywiście, że można czuć i nie reagować, i nie pokazywać, bo i cały czas ten temat wstydu wychodzi, no bo gdzie ja pokażę, że mi jest może za dobrze, albo że wiesz, że przeżywam uniesienie podczas masażu tantrycznego, albo orgazm, tak? Nie pokażę i tak się zapiekę w sobie, nie pokażę, co tam. To też hamuje ten przepływ energii życiowej, o który nam chodzi, odblokowanie tej energii, przepływu energii życiowej. Właśnie wstyd niestety jest taką emocją, która nas bardzo hamuje na przepływ życia, bo sobie nie pozwalamy na to. Nie pozwalamy sobie eksplorować, więc tutaj myślę, ten wstyd jest.
I ocena, nie?
Tak, bo za tym idzie też od razu ocena, tam gdzie tam jest, też żyje wewnętrzny krytyk, bardzo sobie hula. No jak gdzie tutaj, z czym, nie? Bo to tam, to jest niestety bardzo w naszej kulturze zachodu ważki problem, ważny, taki naprawdę znaczący, że jesteśmy cały czas gdzieś tam poddawani ocenie i krytyce. Przez to też my też wewnętrznie po prostu sami siebie krytykujemy. No gdzie ja pokażę? No po prostu gdzie ja pokażę temu, co tam nie masuje, że jest mi na przykład dobrze, albo że jest mi smutno, albo że mam taki, no, gdzieś ból, że prawie chcę się rozpłakać, ale nie, no, gdzie twarda będę, nie popłaczę się.
Czyli pomimo tego, że czuję, co się ze mną
Tak.
dzieje, czuję różne emocje,
Tak.
mam ochotę na to, żeby na przykład popłakać, ale nie robię tego, bo co on sobie pomyśli o
Właśnie.
mnie?
Co on sobie o mnie pomyśli, albo pokaże, że jest mi bardzo przyjemnie, no to już w ogóle, co on sobie o mnie pomyśli. Czego ja, po co ja tutaj przyszłam,
Co on
nie?
sobie pomyśli o mnie, że ja będę oddychać, na przykład w trakcie masażu,
Tak,
co jest
tak.
szalenie istotne
No i
w ogóle w tej
świadomy
pracy. To
oddech,
jest podstawa. Nawet w ogóle, jeśli wykonujemy masaż taki zwykły, klasyczny, to podstawą pracy z takim masażem jest oddech. 50% ponoć możliwości, które daje masaż, daje też praca z oddechem.
no to jest, ja bym powiedziała, że nawet więcej niż 50, tak z mojego. Nie robiłam badań, ale tak w moim odczuciu to jest więcej niż 50.
Tak sobie powiedziałem, że
Tak,
50.
ale nie, ale wiesz, o czym Piotrek
Tak.
mówię, że ten oddech to jest ten pomost, który nas też łączy z naszym ciałem i z odczuwaniem. Dlatego nie na darmo się mówi, że oddech to życie. To nie jest truizm. To jest, właśnie to jest niby truizm, ale to jest esencja. Że
Tak.
chcemy zacząć czuć, to też potrzebujemy uwolnić swój oddech.
I warto wspomnieć o tym, jakiego rodzaju to jest oddech, bo oddech często, jak mówimy o oddechu, to przecież ja oddycham,
No
nie?
tak,
Przecież ja
tylko do
oddycham.
szczytów płuc, nie dalej,
Tak.
mięśniami międzyżebrowymi, a przepona już tam sztywna jest i po prostu nieużywana.
W ogóle, wiesz, w sensie takim, że po prostu no, oddychać oddychamy, bo żyjemy i oddychamy bezwiednie, natomiast tu chodzi o taki oddech, taki świadomy, nie? Prowadzony przez nas. I ja tak często takie mam porównanie do, no wiesz, no oddychaj tak, jak nas uczono na WF-ie. Podnosisz ręce, podnosisz, no mnie uczono, słuchaj, mnie uczono oddychania, w sensie podnosimy ręce wdech, opuszczamy ręce wydech.
dobra, to taki, dobrze, to taki miał trening
No widzisz.
oddechowy.
Także to potem jakby pozwala zaskoczyć, nie? Na czym polega ten oddech taki bezwiedny, na czym oddech świadomy, taki prowadzony przeze mnie, nie?
No właśnie, bo ten oddech też prowadzony, świadomy, pełny oddech też uwrażliwia nasze ciało. My zaczynamy czuć, że coś nam, na przykład ciało zaczyna mrowić. To są te pierwsze takie symptomy, że to czucie do ciała wraca. A inaczej tego się nie zrobi, jak poprzez świadomy oddech.
No dobra,
Jakieś
czyli po
pytanie?
prostu jest tak, że w zasadzie często osoby, które mogą czuć, nie reagują, one utrudniają nam ten proces pracy, nie? Trochę.
No,
Świadomie bądź nieświadomie.
oczywiście, oczywiście,
Bo ja
bardziej
jako
lubię
osoba, która
świadomie.
pracuje z tą osobą, mógłbym więcej zdziałać, mógłbym wiedzieć, w jakim kierunku mogę iść w momencie, kiedy ta osoba by pokazywała, co się z nią dzieje, ale w momencie, kiedy nie okazuje swoich uczuć, tak, tego, co czuję, co się w niej dzieje, to ja nie wiem. To ja idę według jakiegoś wzorca, albo mogę za mocno iść w jakimś kierunku, żeby spróbować wywołać jednak jakąś reakcję, nie, z ciała.
Tak. To jest ten cały czas ten brak komunikacji. Wiesz, to jest też temat komunikacji, nie? Gdzieś. I to ta praca z ciałem też. Ja mam taką analogię, bo znalazła jak w związku, że domyśl się. Już nic ci nie powiem, masz się domyślić, czego potrzebuję, co jest dla mnie najważniejsze i co jest teraz na ten moment dla mnie. I to jest trudno też w pracy z takimi osobami, takimi odciętymi odczucia, inaczej odcięty, na którym nawet nie chcą komunikować za bardzo, nie? Więc tutaj też chodzi o stworzenie też takiej atmosfery, żeby ta osoba poczuła się na tyle bezpiecznie, żeby zechciała. Na początku może nie śmiało, ale później bardziej komunikować, w jakim jest stanie.
I właśnie warto podkreślić, że to nie jest tak, że jesteśmy ziemią na zawsze, tak? Jeśli zaufamy osobie, która pracuje z nami, to możemy z ziemi przenieść się w eter. A w tym eterze okazuje się, że jeszcze są kolejne drzwi, że tych drzwi jest o wiele więcej.
Dokładnie.
Tak? Że w zasadzie możemy odzyskać czucie, odzyskać swoje ciało, a potem odzyskać czucie, uczucia i pięknie pracować ze swoim ciałem już samemu potem, nie? Nauczyć się na podstawie tej pracy z ciałem, pracy ze sobą i odnaleźć. Też często jest tak właśnie, to chciałem wspomnieć o tematyce skojarzeń, że jak już jesteśmy dość głęboko w tym czuciu, jak reagujemy, pojawiają się pewne skojarzenia. W sensie mam na myśli jakieś wizje. Często ktoś pyta, co widziałeś.
Tak.
Wiesz.
Tak.
I te skojarzenia mogą
też takie
poprowadzić.
Wglądy, nie?
Wglądy, tak zwane. Wglądy. Ja mam na myśli wglądy. Nie?
Wgląd.
Czyli jakby co mi się pojawiło w danym momencie i co to mówi mi w kontekście mojego życia, mojego doświadczenia życiowego i w kontekście pracy z ciałem.
Właśnie to wtedy odzyskujemy kontakt z sobą. Ale tylko wtedy, gdy sobie na to pozwolimy. Odstawimy ten wstyd, patologiczny wstyd, który nas odcina od życia. Tak naprawdę my nie żyjemy, my się ciągle wstydzimy. Wstydzimy się siebie, wszystkiego się wstydzimy.
Tak.
To z tym trzeba się pożegnać, rozstać, ale też puścić tą kontrolę. Bo jak jest silny wstyd, to my też się silnie kontrolujemy. I to jest ten moment, żeby jednak można świadomie sobie powiedzieć, od dzisiaj chociaż na trochę próbuję poluzować swoją kontrolę.
Puszczajmy, namawiamy do odpuszczania sobie
tak.
i bycia w tym przepływie, w tym, co się zadziewa w ciele. Bo wtedy po prostu taka sesja bodyworkerowa, czy pracy z ciałem, czy masażu może być o wiele bardziej skuteczna.
Zdecydowanie. Ale dla nas też, dla osób, które pracują z osobami, które przyjmują masaż, czy właśnie to uzdrawianie przez ciało, jest to, żeby też akceptować to, co się dzieje między mną a tą osobą, która przyjmuje. Cokolwiek by się nie działo, jest ok, jest właściwe. Nie oceniam tego,
tak.
Nie odrzucam, nie krytykuję.
Tak.
I też puszczam też w jakiś sposób swoje przyzwyczajenie.
Często mówię o tym, że wszystko jest dobre.
Tak.
Cokolwiek się zadziewa,
cokolwiek
wszystko
jest
dobre.
Właściwe,
bo wcześniej właściwe jest lepszym określeniem.
Tak, niż
jest
dobre, nie?
jest
mile widziane.
Zdarza
tak?
się
jest
po
mile
prostu,
widziane.
Że używam tego sformułowania dobre, dlatego że często wmawiano nam, że wszystko jest złe,
tak.
Cokolwiek robimy. I żeby odwrócić to, wiesz, to wszystko jest dobre.
Ja bym, Piotrek, powiedziała nawet więcej. Wszystko jest ukochane.
Tak.
Takie, jakie jest. Nie jest ani dobre, ani złe, po prostu jest ukochane. Każda reakcja, każdy odruch, nie wiem, skojarzenie, nawet jakieś, nie wiem, słowa jest ukochane.
Chciałem jeszcze poruszyć temat rozróżnienia, może nie między kobietą a mężczyzną, ale jakby bardziej między energiami, energią męską i energią żeńską.
Pięknie.
Ale nie wiem, czy dzisiaj.
Nie, już chyba dzisiaj rozmawiać. Nie. Może na następny.
Może podsumujmy. To co to, to, co to jest? Co można czuć w trakcie masażu, w trakcie takiej pracy z ciałem?
Musiałam sobie odetchnąć, żeby lepiej poczuć.
Ulgę.
Ulgę możemy poczuć.
Przyjemność możemy
przyjemność.
Czuć. I możemy okazać tą przyjemność.
Możemy okazać tę przyjemność. Ale wiesz co, ja cały czas będę do tego wracać. To jest takie spotkanie się z sobą. Z tym, czym jestem, w czym jestem. To jest cały czas dla mnie o tym. Spotkanie się z sobą. po odrzuceniu i odstawieniu na bok tego, tych dystrektorów, odciągaczy i przeszkadzajek typu wstyd i kontrola. I tam wtedy możemy eksplorować i dotykać siebie z wszystkim, co jest.
Zmieniać się? Mieć kontakt lepszy ze sobą?
Tak, zmiana. Po prostu zmiana. To też generuje zmiany. Ja uważam, że
każda... I wzrastać.
I wzrastać. Każda zmiana jest dobra. Nie ma złych zmian.
Tak.
Bo życie cię to jest ciągła zmiana. I nie uciekniemy przed tym.
Tak jest. Nawet kiedy nam się wydaje, że wszystko się wali. W naszym ciele chociażby.
Tak. Naszych kolanach.
To jednak jest to okazja do tego, żeby coś zmienić. Żeby się zaopiekować tą częścią, która wymaga uwagi.
Naszej. Właśnie.
No dobrze, to na tym skończymy, myślę. Myślę, że sobie porozmawiamy na temat następnym razem, na temat tego rozróżnienia
energii żeńskiej i męskiej.
Energii żeńskiej i męskiej.
I czucia kobiet i u mężczyzn. Pięknie. Nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania.
To co, to może za godzinę.
Zobaczymy. Mówili do Was Piotr
i Ania.
Anna Anastazja.
Hej.
Hej, cześć.